Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to o czym będę mówił, to ciekawostka, ale to mogło się zdarzyć tylko w Chinach. A jestem w O2, to jest spółka córka WP, rzecz należąca do obszaru finansów, czyli ludzi. Materiał z 22 października. Chińczycy wzięli się do roboty, budują 26-piętrowy chlew. Tego budynku będzie świnką, to jest lit, będzie świnką zazdrościł nie jeden deweloper. W chińskim Echu, w prowincji Hubei, powstaje 26-piętrowy w pełni zautomatyzowany chlew. Będzie największym tego typu budynkiem na całym świecie. Jego budowa ma kosztować bagatela 500 000 000 euro. I tekst. Kompleks ma się składać z dwóch budynków, po 26 pięter i 400 tysięcy metrów kwadratowych każdy. Buduje go chińsko-singapurskie konsorcjum Hubei Chongxian KI Modern Animal Husbandry. Pierwsze dwa piętra budynków mają być wykorzystane do takich celów, jak chociażby zaopatrzenie w pasze. Na każdym kolejnym piętrze będzie umieszczony po 1000 loch ze zdolnością produkcyjną 25 tysięcy tuczników rocznie. A rachunek jest prosty. W dwóch budynkach jest w sumie 46 hal z lochami. To daje 1 200 000 świń rocznie i przekłada się na 108 tysięcy ton wołowiny. Budowa 26-piętrowego chlewu ma być odpowiedzią na rosnący popyt na wieprzowinę. Jak podają oficjalne źródła, chińskie zapotrzebowanie na wieprzowinę może wzrosnąć z 51 770 000 ton do 60 770 000 ton w następnej dekadzie. Pod tytuł Świnki w podróży. Budowa pierwszego z budynków już się skończyła. Pod koniec sierpnia podpisano współpracę w zakresie zakupu świń. Do kompleksu sprowadzonych zostanie w sumie 21 600 loch i 55 knurów od dostawcy Kingxian z Guangdongu, czyli z Kantonu. Transport już się rozpoczął. Trzoda jest dostarczana w 4 partiach od 25 września do 30 listopada. Do budynków są one prowadzone podziemnymi kanałami do wyłapywania świń. Nie wiem, dlaczego tak to się nazywa. Na konkretne piętra są zawożone za pomocą jednej z 6 40-tonowych wind załadunkowych. Tak. Cytuję pod tytuł. Ogromna produkcja wieprzowiny ma być ekologiczna. W kompleksie znajduje się już przeszło 30 tysięcy punktów kontrolnych, które sprawdzają stan nakarmienia świń. Patrzą i wodę dostarczają im ogromne rurociągi, a temperatura, wilgotność powietrza i stężenie toksycznych gazów są kontrolowane w czasie rzeczywistym. Obiekt będzie też objęty całodobowym nadzorem weterynaryjnym. Oprócz kontroli systemu toksycznych gazów, obiekt ma korzystać z tzw. zielonej energii. Głównym udziałowcem koncernu budującego chlewnie jest lokalny producent cementu. Jak zapowiedział, ciepło wytwarzane w jego cementowni będzie wykorzystywane do ogrzewania farmy. A tak to wygląda. No więc pozwolicie Państwo, że ja się do tego odniosę. Tu jest kilka płaszczyzn, o których można mówić. Dlaczego? Po pierwsze, dlaczego to jest takie wysokie? Otóż wydaje mi się, bo jest tutaj makieta tych obiektów, tego centrum, tego kompleksu obiektów, bo to te chlewy, dwa chlewy po 26 pięter, to jest tylko część, jak się Państwo domyślacie, jest część administracyjna, są zapewne miejsca, w których wyłapuje się amoniak, znaczy sprężarki, które tłoczą ten amoniak powstając od odchodu świń. No i coś się z nim robi, przecież to jest gaz techniczny, amoniak. To jest jedna sprawa. Czyli ten obiekt będzie z daleka od ludzi. Myślę, że no, Chiny są duże. Hubei to jest jedna z centralnych. Hubei, Hunan. Hubei to jest jedna z centralnych tych prowincji. Stolicą Hubei zresztą jest Wuhan. Myślę, że to jest tak, że tutaj wszystko będzie bardzo skrzętnie zagospodarowane. Przede wszystkim właśnie odchody, zarówno odchody stałe, jak i odchody płynne, jak odchody gazowe. Wszystko będzie wykorzystywane i bardzo słusznie. I do tego będą służyły właśnie między innymi te miejsca, te rozliczne miejsca, które tutaj na tej wizualizacji są pokazane. To jest również i tak, że bez wątpienia będzie tam oczyszczalnia ścieków, lokalna oczyszczalnia ścieków. A słowem, no, produkcja przemysłowa w pełnym tego słowa znaczeniu. To, że na wielu piętrach, to akurat nie ma znaczenia. Myślę, że jest to minimalizacja kosztów. Tak, to jest związane bez wątpienia z minimalizacją kosztów. W końcu świnki, to jest zaraz na jednym piętrze. Zaraz moment. Na jednym piętrze. Gdzieś to było napisane. Po tysiąc loch na piętrze. 1000 loch na piętrze, powiedzmy sobie, że każda locha będzie ważyła 100 kg. No może nawet trochę więcej, ale powiedzmy sobie, że 100. 1000 razy 100 jest 100 tysięcy kilogramów. To wcale nie jest takie duże obciążenie. Czy ja się nie pomyliłem? 1000 razy 100. Tak, no 1000 razy 100 kg, 100 tysięcy kg. Tak, więc to nie jest żadna nadzwyczajna rzecz. Nic szczególnego tutaj się nie dzieje. A dlaczego akurat świnie? No, o tym pisałem jeszcze wcześniej, zanim zacząłem mówić. Pisałem od dawna. Minimum 12 lat mówię o tym, że świnie to mięso z świń to była rzecz w historii żywienia się Chińczyków to był rarytas zawsze. Tak, to był rarytas niezwykły. A jeszcze podejrzewam, no dokładnie nie podejrzewam, tylko wiem. Dokładnie takim samym rarytasem było mięso świń na polskiej wsi. Jeszcze bardzo niedawno, ja pamiętam ten czas, gdy miałem 10 lat, jeździłem gdzieś w okolicach 10 lat. Jeździłem do dziadków, do mojej kochanej Bielczy i tam wcale znowu się tak nie przelewało, mimo to, że było to w miarę duże gospodarstwo, tam było w granicach 4 hektarów. Więc Mięso wieprzowe to to jak to raz w tygodniu dziadziu zabijał kurczaka, no i w niedzielę, czyli w sobotę, babcia go obsprawiała, no i w niedzielę była zupa, znaczy rosół oczywiście z kurczaka. Ale czy ja kiedykolwiek jadłem wieprzowinę? Nie przypominam sobie. Także, no, a to były lata 50., 60., przełom lat 50., 60. Czyli uświadomcie sobie Państwo, jaka była wtedy sytuacja. A ta wieś naprawdę była w miarę zamożna, w miarę zamożna, galicyjska wieś. No to jak to było na przykład na Mazowszu, które było biedne, no to już pozostawiam Państwu do wyobrażenia sobie, jak to było tutaj. Szczególnie gdzieś tam w okolicach Płocka, to tu bieda jakaś piszczy. Więc mięso wieprzowe dla Chińczyka to był zawsze rarytas. Ja mówię o tym Chińczyku sprzed jeszcze 40 lat. 30 lat. 20 lat. A myślicie Państwo, że teraz to wszyscy obżerają się mięsem wieprzowym? Nie. W tej chwili jeszcze się, znaczy już się w tej chwili nie mówi o tym, no bo prezydent Xi ogłosił, że już nie ma biedy, no ale to, co on ogłosił, a to, co ma miejsce w rzeczywistości, to są dwa różne światy. Ja szacuję, że gdzieś w granicach 30 milionów Chińczyków spełnia kryteria bycia biedniejszymi niż wynosi jakiekolwiek minimum socjalne. Ludność Polski. A to minimum socjalne to jest w różnych prowincjach różne, ale gdzieś w granicach waha się w okolicach 2000 juanów na rok. Nie mylić z miesiąc. Rok. Więc to jest po prostu dramat. Więc jeśli Państwo myślicie, że dla wszystkich Chińczyków wystarcza tego mięsa wieprzowego, no to oczywiście nie. A ono kosztuje kilkadziesiąt juanów, po 30, 40 juanów za kilogram. To jest naprawdę droga rzecz. No oczywiście w zależności od sytuacji, bo przecież jak była świńska grypa, czy nie, coś na te świnie chorowane, chyba na świńską grypę. No to przecież pomór był taki, że aż. A więc to po głowie się zmniejszyło. No teraz myślę, że się odbudowało dawno, ale to w dalszym ciągu jest tak, że sporo osób w miastach stać na tych, którzy mają normalną pracę, stać na to, żeby jeść wieprzowinę, natomiast na wsi, to się Państwu tylko tak wydaje. A dlaczego wieprzowina była zawsze takim rarytasem w Chinach? Powtarzam to wielokrotnie. Oglądajcie Państwo sobie film, a to był chyba 63 rok, Monte Cane, Pieski Świat. To jest film dokumentalny, albo Francuza, albo Włocha, już w tej chwili nie pomnę. Ja go widziałem w kinie. Tata mnie wziął na ten film, do Zebrańskiej Romy. Widziałem ten film i do dzisiaj jestem pod jego wrażeniem, a od tamtego czasu minęło 60 lat. No więc sugeruję, żebyście Państwo go oglądali, bo on pokazuje, co wówczas jedli Chińczycy w południowych Chinach. Południowych. Właśnie między innymi Guangdongu. że jedli, a nie tylko oni oczywiście, nie byli wyjątkiem, jedli, jest takie powiedzenie, było takie powiedzenie, że jadło się wtedy wszystko, co lata, a nie jest samolotem, wszystko, co ma cztery nogi, i wszystko, co pływa, a nie jest łodzią podwodną. I nie jest łodzią, czy łodzią podwodną. Tak, tak. Ale to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, być może częściowo tylko, zrozumieć, jaki wówczas panował głód. Że jadło się absolutnie wszystko. Ja jeszcze bardzo niedawno pamiętam, ile może z 8-9 lat temu, rozmawiałem z Polką, która wyszła za Chińczyka, mieszkali w Yunanie, w Chengdu, czyli w stolicy. I ona mówiła, że jej teściowa robiła zresztą pyszną zupę z różnego rodzaju kwiatów drzew rosnących w tymże mieście. Wpadliście Państwo na pomysł, żeby robić zupę z kwiatów drzew na drzewach? No, to tylko tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego Chińczycy mają kota, w cudzysłowie oczywiście, kota na punkcie jedzenia, na punkcie szczególnie mięsa wieprzowego. No, a że ich jest dużo, wielu, wielu, bo ponad 1 400 000 000, no to jest kogo wyżywić. I stąd się biorą między innymi narzekania różnych państw nadmorskich, które widzą chińskie floty połowowe, łowiące wszystko, co pływa w wodzie, ponieważ no, zapotrzebowanie Chińczyków na jedzenie jest gigantyczne. Wzrasta, jest tych biednych Chińczyków coraz mniej, czyli innymi słowy, coraz więcej Chińczyków zamożniejszych, którzy mogą sobie pozwolić na różnorakie jedzenie. No więc zapotrzebowanie tej masy narodu na jedzenie jest gigantyczne. Gigantyczne. O, ja się boję jednej rzeczy. Co to będzie, gdy Hindusi dojdą do tego samego poziomu zamożności jak Chińczycy? No nieprędko to się zdarzy, to pewne, ale tego się można obawiać. Tego momentu powinniśmy się obawiać, dlatego że to będzie 2,8 miliarda ludzi, którzy będą chcieli się najeść. Coś niesamowitego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.